Przy mikrofonie Michał Sowiński, a to jest audycja Dobre Książki Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Naszym realizatorem jest Paweł Lorenz, a moją gościnią jest Aldona Kopkiewicz, pisarka, eseistka, poetka, a przede wszystkim autorka książki Kim jest ona, gdy mnie nie ma, czyli zbiór esejów o tym, kim jesteś, kim jesteśmy my wszyscy. Na początek chciałem się zapytać, skąd, z czego powstała ta książka? Czy to jest książka z frustracji, zmęczenia? Piszesz o kryzysie wieku, ale też o radości, afirmacji życia. Jestem ciekaw, jak ona w tobie powstawała.
Witam państwa. Jak to się zaczęło? Wydaje mi się, że zaczęło się tak, ze zmęczenia, z jakiegoś poczucia frustracji. Ale też z takiego myślenia, czy z jakiegoś takiego problemu, który miałam, zauważyłam i wydawało mi się, że być może mam na jakieś rozwiązanie. Otóż miałam poczucie, że wiele problemów międzyludzkich i takich niedogodności, które sobie nawzajem robimy i które są bardzo męczące i które później sprawiają, że wydajemy bardzo dużo pieniędzy na terapię, wynikają z tego, że nie jesteśmy wobec siebie szczerzy, tak? Że tak późno, tak niezgrabnie artykułujemy to, z czym mamy często problem, że dużo ukrywamy, że to się później kumuluje i prowadzi do różnych niemiłych zachowań. I tak myślałam, że chciałabym napisać eseje o szczerości, o tym, jak ona jest ważna. I tak chodziłam i opowiadałam znajomym, chcę napisać eseje o szczerości, ale w pewnym momencie doszłam do wniosku, że szczerość jest taką trochę pułapką, ale że to nie do końca o to chodzi, że ona sama nie jest remedium, ponieważ kiedy mówię coś i wydaje mi się, że mówię szczerze i mówię jakąś prawdę, potem mogę odkryć, że ta prawda jest jednak tymczasowa, że ona wynika z jakichś emocji, które przypisałam również źle, albo że moja prawda może kogoś obrażać i to też nie jest to, na czym mi zależy, tak? Wobec czego pomyślałam, że trzeba ten problem potraktować szerzej i pomyślałam o tym, że jest to taki też problem związany z autentycznością i z moim poczuciem siebie i z tym, jak ja rozumiem swoje emocje i z tym, jak ja rozumiem to, co jest prawdziwe dla mnie. I to już jest znacznie szerszy problem tego, kim ja jestem wobec innych ludzi, kim ja jestem wobec siebie i własnej historii, kim ja jestem wobec rozmaitych aspektów rzeczywistości. Więc pomyślałam, że opowiem to od tej strony, takiej bardzo podstawowej, jak w ogóle, skąd w ogóle ten głos wydobyć, żebym ja miała poczucie, że on jakoś mnie reprezentuje, że jest prawdziwy i czym on mógłby być wobec innych ludzi.
W otwierającym eseju mówisz o tym, że przestałaś być zdolna do doświadczania własnego ja. Poczułaś ten problem, ten dyskomfort jakiś tak egzystencjalny. I moje pytanie, co to właściwie znaczy? Bo to trudne określenie, skomplikowane własne ja. Co rozumiesz przez własne ja?
No właśnie tutaj zaczął się drugi problem, bo kiedy już sformułowałam sobie, na czym właściwie, jak to należałoby opisać, no to zrozumiałam, że jest to wielkie zagadnienie filozoficzne, z którymi bardzo tęgie głowy sobie usiłowały dać radę i byłam tego świadoma, że tutaj wkraczam na jakiś bardzo obszerny grunt, a jednak nie chciałam pisać takiej książki bardzo filozoficznej, takiej, w której po prostu robię akademicki przegląd teorii ja i teorii prawdy własnego ja. Takie książki zresztą istnieją. I cóż... Chciałam raczej zbliżyć się do takiego własnego poczucia, w którym czasami czuję, że po prostu gram dla kogoś, że ta gra mnie przechwytuje, że uświadamiam ją sobie dopiero długo po czasie i że to, że ja udaję przed kimś, w jakiś sposób mnie krzywdzi. I krzywdzi też tą osobę, bo ja jakby zaczynam jakieś złudzenie uprawiać wobec niej, tak? No i to uczucie jest takie bardzo delikatne. Ono jest, oczywiście czasami mamy takie bardzo świadome poczucie, że zrobiliśmy coś tylko dla kogoś i że udawaliśmy przez chwilę, ale bardziej mi chodziło o takie udawanie czy maskowanie, które jest, jak się wkrada bardzo niewinnie w nasze życie, w którym nie do końca mamy pewność, czy to my, czy to nie my i mamy tylko takie lekkie poczucie wyobcowania na początku albo takie bardzo po fakcie, że to się właściwie wydarzyło, co ja zrobiłam. Czemu ja to zrobiłam? Kim ja tutaj byłam, tak? Takie bardzo delikatne poczucie tej alienacji wobec siebie. I zaczęłam się przyglądać tym bardzo delikatnym sytuacjom i uczuciom i zastanawiać się, No, jak to opowiedzieć, tak? Bo ani nie satysfakcjonowało mnie takie podejście, że zawsze coś performujemy, zawsze coś gramy wobec innych. Ani nie satysfakcjonowało mnie takie poczucie, że, czy podejście, w którym jest tylko jedna prawda mojego ja i ja się jej trzymam, a wszystko inne jest kłamstwem. Usiłowałam poszukać tutaj jakiejś trzeciej drogi, ale szanując to poczucie, że to drobne uczucie, które sprawia, że kłamie sama sobie, to coś, co się tak odkłada w ciele, jest czymś istotnym, jest istotną informacją, która prowadzi być może do odpowiedzi na to, co powoduje we mnie depresję, co powoduje we mnie lęki, co powoduje długotrwałe frustracje, które przechodzę w życiu. I uznałam, że to jest jakoś ważne i że nie mogę tego zbywać.
Mm. To wezmę cię teraz na spytki takie pokoleniowe, powiedziałbym, bo jesteśmy milenialsami, którzy są koło 40. To dosyć znaczący wiek. I piszesz o tym sporo w książce. I zastanawiam się, czy właśnie ta 40 jest takim momentem, kiedy zastanawiamy się, kim właściwie jesteśmy, albo dochodzimy do pewnego momentu, w którym chcemy przestać przejmować się tym pytaniem, albo ono staje się pytaniem, które przestaje nas uwierać, ale jednocześnie nie przestaje być ważne. Nie wiem, czy mam wrażenie, że coś takiego w twojej książce widziałem.
Tak, myślę, że to jest książka w pewien sposób o kryzysie wieku średniego, o kryzysie egzystencjalnym, ale ja uważam, że kryzys wieku średniego czasami traktujemy to jako tak właśnie, a to kryzys wieku średniego i trochę takie prześmiewcze, a wydaje mi się, że to jest dosyć poważny kryzys, który pojawia się, kiedy jesteśmy już takimi dojrzałymi ludźmi. I to jest taki kryzys chyba środka życia, to znaczy staraliśmy się bardzo długo w tej naszej młodej dorosłości, żeby sobie jakoś to życie poukładać. Być może dużo właśnie musieliśmy grać i współgrać z ludźmi, nie znając samych siebie, ale dochodzimy do takiego momentu, w którym trochę rozliczamy to, czego dokonaliśmy, a trochę myślimy, że kurczę, za 20 lat, może za 40, no wiadomo, teraz ludzie dłużej żyją, ale to widmo śmierci staje się bardzo realne, tak? Zaczynamy też chorować, dużo różnych rzeczy się tu gromadzi i to jest taki moment, w którym właściwie wydaje mi się, wiele osób mówi sobie teraz albo nigdy. Teraz zacznę żyć własnym życiem, póki jeszcze mam czas, żeby przeżyć je jakoś po swojemu, albo to już się nie wydarzy, tak? No bo póki jeszcze właśnie to ciało jest sprawne, póki jeszcze możemy coś zrobić, póki jeszcze mamy tą siłę zmian jakiejś w życiu. I wydaje mi się, że to jest bardzo taki ciekawy moment życia, w którym właśnie wiele osób dokonuje przewartościowań i zmian po to, żeby jednak mieć ten moment w życiu, w którym żyją właśnie jakoś. No niekoniecznie nawet dla siebie, ale w zgodzie ze sobą, tak? Cokolwiek by to miało znaczyć.
Mhm. Każde pokolenie uważa, że jest wyjątkowe. Ja uważam, że my, milenialsi, jesteśmy bardzo wyjątkowi, bo byliśmy pierwszym pokoleniem, które wychowało się w pełni w trzeciej RP. Doświadczyło transformacji jako dzieci. Widzieliśmy, jak to wszystko się rodziło. Doświadczyliśmy też tego, co się nazywa czasami tak popularnie postmodernizmem, czyli wszystkie wylewające się zewsząd popkultura, ale też właśnie ta kultura wizualna i tak dalej, i tak dalej. Czy uważasz, że w związku z tym my, milenialsi, dzieci transformacji, mamy w związku z tym jakieś supermoce albo w drugą stronę super deficyty, które jakoś tam nas kształtowały przez te ostatnie 40 lat?
No my jesteśmy ciekawym pokoleniem, bo jesteśmy trochę tym pokoleniem, które pamięta jeszcze taki świat braków, a zarazem silnych ideałów lat 80. Jesteśmy pokoleniem, które zaznało tej konsumpcji mniej lub bardziej dostępnej. W Polsce to jednak było trochę inaczej niż dla milenialsów zachodnich, tak? Nie każdy mógł uczestniczyć w tej nieskończonej konsumpcji, aczkolwiek doświadczyliśmy tej takiej wolności, swobody i zabawy, którą przyniosła popkultura, tak? To było dla nas, to już to całe bogactwo i dziwność tego w latach 90. było jakby naszą kulturą dorastania, tak? Z różnymi aspektami. Ja w tej książce opisuję na przykład też cynizm czy ironię, która sprawia, że tak bardzo trudno nam się zaangażować w własne życie, bo byliśmy wychowani do tego, że życie będzie jakąś zabawą. Będzie oczywiście też ciężką pracą. Ale uważam, że to jest bardzo ciekawe w naszym pokoleniu. Byliśmy też pokoleniem nadziei, tak? Bo byliśmy tym pokoleniem, które wychowywano, czy w które podskórnie wierzyło w tą narrację trochę o końcu historii. Nawet jeżeli ona, ja uważałam nawet jako nastolatka, że to jest oczywiście grubo przesadzona narracja, a jednak gdzieś tam Wierzyliśmy, że ten świat będzie, mimo tych wszystkich problemów, rozwijał się jako taka wizja w miarę progresywna, w miarę racjonalna, że ta demokracja jednak będzie się w ramach jakichś samokrytycznych mocy udoskonalać i wzmacniać. I że będzie tylko lepiej, tak? No, to się oczywiście srodze nie spełniło. Do pewnego stopnia się spełniło, bo gdzieś tam, mimo tych katastroficznych wizji, jakiś tam postęp istnieje, aczkolwiek on się bardzo spowolnił i jest w głębokim kryzysie. I to jest coś, czego, myślę, się trochę jednak nie spodziewaliśmy. I to jest jakiś trudny upadek pewnej obietnicy, który my przeżywamy i który na pewno odróżnia nas od Zetek, które się wychowały już w takim poczuciu zagrożenia większym. My doświadczyliśmy tej takiej jakiejś iluzji lat 90. na dobre i złe, tak? Myślę, że nam to dużo dało, ale też oczywiście dużo pewnie też właśnie takiej goryczy, cynizmu, rozczarowania pojawiającego się właśnie nie tylko z wiekiem, ale ze zmianami tej kultury przyniosło.
Piszesz też dużo o buncie lat 90., ten taki anarchizm punkowy z ducha. Też mi się wydaje, że to chyba w kontekście autentyczności, o której rozmawiamy, też jest dosyć ciekawe, bo to być może była ostatni taki zryw, gdzie faktycznie ta autentyczność była takim niezwykle ważnym punktem odniesienia. Oczywiście wiadomo, to nie było takie proste, to szybko się jakoś tam upopularniło w sensie takim popkultury, ale wydaje mi się, że chyba ten punkt odniesienia też jest dość istotny dla nas, dla ciebie też w twojej książce.
No my jako milenialsi byliśmy już tak jedną nogą w latach 80., ale drugą już widzieliśmy tą zmianę, tak? I opisuję właśnie to, jak oglądałam tą zmianę, bo w moim towarzystwie, bo myślę, że ten taki bunt, taki właśnie do it yourself, taki bardzo antyrynkowy, taki bardzo zaangażowany w tworzenie struktur, które są zupełnie poza tak zwanym systemem, tak? Jeśli mówimy o buncie, czyli nie wiem, jakichś squatów i tak dalej, to było bardziej to pokolenie lat 70., to znaczy X-ów, tak? Oni byli, są tacy bardzo antysystemowi, bardzo anty. My jako milenialsi trochę to dziedziczymy, a trochę właśnie obserwowałam już takie podejście, w którym ta alternatywa była interesująca i fajna, ale zarazem, nie wiem, właśnie kupowanie punkowych ubrań w H&M-ie to było nic takiego właściwie. Jakby już nie było tej potrzeby takiego radykalnego oddzielania się od systemu, wystarczyło bardziej angażowanie się w pewien styl życia, na przykład w jakiś aktywizm, wegetarianizm, słuchanie muzyki, że to było tyle, tak? Więc ja jako milenialka obserwowałam trochę dwie strony i byłam gdzieś tam pomiędzy. Tak, i to jest oczywiście też bardzo ciekawe, tak? I takie bardzo, no nie wiem, mieszające w głowie trochę, tak? Bo kim ja tutaj jestem, tak? Wierzę i w jedno, i w drugie, tak? Trochę zazdroszczę takiego bycia bardzo anty, takiego na nie. To jest bardzo łatwy świat w sumie, tak? Ale wiem, że on jest jakoś tam niemożliwy, tak? Że to też jest jakaś ślepa uliczka, więc to jest takie, no pokazuje to taką niemożliwość ustawienia się jednoznacznego bardzo, tak?
Też wydaje mi się, że obraz, który się wyłania z twojej książki, kwestii właśnie takiej społecznej, opowiada też o tym, jak sprywatyzowało się to doświadczanie w ogóle świata. Mam wrażenie, że kiedyś ono jednak było bardziej wspólnotowe, a myśmy właśnie widzieli to ukonsumpcyjnienie i też właśnie taką indywidualizację tego wszystkiego, nie? Że jakby świat jest dla ciebie, świat musisz samemu sobie wszystko wywalczyć, co ma plusy i minusy. Oczywiście to nie jest takie proste w ocenie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to też jest niezwykle ważne w kwestii właśnie odpowiedzi, to kim jestem, kim jesteś, kim jesteśmy, nie?
To jest bardzo ciekawy też problem naszego współczesnego świata. Z jednej strony dużo takich, zwłaszcza lewicowych, nastawionych na wspólnotowość, krytyk indywidualizmu się pojawia, ale mój problem polega z nimi na tym, że często wyrzucają całkiem indywidualizm jako taki bardzo kapitalistyczny pomysł. Z drugiej strony wzmacnia się też bardzo taki konserwatywno-tradycyjny punkt widzenia, w którym na ten indywidualizm znowu nie ma miejsca, bo ważniejsze są rodzina, religia, też wspólnoty znowu. I ja jakby bardzo dobrze rozumiem tą krytykę pod adresem prywatyzacji i indywidualizmu, ale może to jest ciekawe tutaj odróżnić właśnie indywidualizm od właśnie całkowitej prywatyzacji doświadczenia, tak? Mm-hmm. Mnie interesuje jednak do pewnego stopnia zachowanie poczucia ja i jakiejś jego wagi, takiej jednostkowości po to, żeby zabezpieczyć te radykalizmy przed zawłaszczeniem ja, tak? Przed tym totalitarną jakąś groźbą, może to jest duże słowo, ale wydaje mi się, że tu jakiś taki, jakaś taka równowaga musi zostać zachowana, jeżeli w ogóle chcemy utrzymać jakąś też krytyczność wobec naszej rzeczywistości. A z drugiej strony jest coś takiego, taka prywatyzacja i takie partykularne doświadczenie, że ono się bardzo rymuje w bardzo wielu aspektach takich niby nieprzystających, że z jednej strony liczy się tylko ja i moje uczucia na przykład, tak, bo moja wrażliwość jest taka i taka. I to się pojawia i na lewicy, i na prawicy, to się pojawia wszędzie. Tylko moja wrażliwość, mój mały zamknięty świat i ewentualnie moi przyjaciele i tylko w to, w co ja wierzę, tak? Nie ma takiej woli przekroczenia własnego doświadczenia. A to się pojawia też później na wielu innych i to bardzo, bardziej niebezpiecznych jeszcze przestrzeniach. Na przykład tylko mój kraj i moja ojczyzna, nasz naród, tak? Ten wzrost nacjonalizmów. To wszystko jakoś dla mnie się jakoś takie układa w taką właśnie niechęć w ogóle do współpracy, do rozumienia innych, do rozmowy. Tak? Jest tylko ja albo my, a to wszystko jest jakimś takim powtórzeniem takiego zamknięcia w jakiś taki, nie wiem, właśnie w jakimś istnieniu albo bardzo pojedynczym, albo bardzo grupowym. No więc tutaj znowu interesuje mnie takie pomiędzy, tak, w którym możemy się też do tego dystansować, możemy rozmawiać z innymi, tak? Mhm.
W książce opisujesz taką sytuację, gdzie młodsza koleżanka od ciebie w miejscu, w którym pracujesz, zwróciła ci uwagę, że mogłabyś być milsza. Bardzo mi się podobała ta scena. I to też jest właśnie opowieść o stawianiu granic, gdzie się kończą te granice, a gdzie się zaczyna właśnie pewien dyskomfort, ale z drugiej strony też pewna przestrzeń społecznych negocjacji, jakiegoś takiego w ogóle współżycia w jakoś szeroko rozumianej wspólnocie. To wydaje mi się też to stawianie granic, to w ogóle taka graniczność jest cechą dzisiejszego świata, to o czym opowiadasz. I teraz pytanie, jak należałoby twoim zdaniem negocjować te granice? To, o czym mówiłaś przed chwilą. Gdzie są granice, które ty stawiasz jako osoba, a gdzie one powinny twoim zdaniem na przykład właśnie być rozmiękczane, negocjowane?
Mnie się wydaje, że jesteśmy bardzo nieporadni w stawianiu tych granic, że niby wszystko jest o granicach i ten dyskurs terapeutyczny jest bardzo obecny w relacjach międzyludzkich, a zarazem jest to często takie wciąż pasywno-agresywne, wciąż przemocowe, a wciąż jest bardzo wiele niuansów tych granic międzyludzkich, które bardzo trudno opowiedzieć. I to mnie interesowało też w tych esejach, żeby trochę wydobyć takie sytuacje, które są bardzo ambiwalentne, tak? Bo ja rozumiem, że ktoś na przykład chciałby, żebym była przyjemniejsza w obyciu. Ale czy ta osoba widzi też swoją rolę na przykład w tym, że nie wiem, zawaliła to, tamto i tamto i teraz oczekuje, że ja będę tutaj z uśmiechem po tym miejscu pracy jakby akceptować wszystko? Często są takie sytuacje, że robimy komuś coś niemiłego, ale oczekujemy, że ta osoba będzie zawsze bardzo pogodna i jakby, że te konsekwencje w ogóle nie będą istnieć. Mhm. I to zwłaszcza trochę, tutaj może z młodszym pokoleniem to widać, że ten dyskomfort, jaki jest powodowany, czy przynoszony przez różne sytuacje życiowe, jest nieakceptowalny na wielu poziomach, tak? To czyjś stres, czyjś brak uśmiechu. I to się pojawia taka sytuacja trochę jak właśnie, że ta dziewczyna nagle, która mówi mi bądź milsza, staje się właściwie taki sam komunikat mi podrzuca, jak przysłowiowy boomer mężczyzna, który tak, też chciałby, żebym mówi. Była milsza, tak? Jakiś wujek. Tylko ja wujka mam opowiedzianego w głowie, co z tym zrobić, a jej nie mam opowiedzianej. Bo ja chcę mieć z nią dobrą relację, tak? Ale ja nie mogę jej dać wszystkiego, bo to dla mnie też jest ogromny dyskomfort i praca emocjonalna, której ona dla mnie raczej nie wykonuje też, tak? I to jest bardzo ciężka teraz negocjacja, bo jesteśmy w miejscu pracy i jest bardzo dużo obostrzeń wobec tego, co w ogóle możemy sobie powiedzieć, zwłaszcza wobec tego, co ja mogę jako przełożona na przykład powiedzieć pracownikowi. Mhm. Ja nie mogę bardzo wielu rzeczy powiedzieć. To wszystko się staje wtedy takim oficjalnym, takim okropnym językiem i znowu brakuje tej bezpośredniości i szczerości, o co nam tak naprawdę chodzi. I sytuacja się staje jeszcze bardziej taka nieporadna, niemiła, ciężka. I to są takie momenty, w których uważam, jakby dużo robimy sobie takich drobnych krzywd i produkujemy frustracji, a można by powiedzieć, ale nie można powiedzieć zarazem, tak? Bo jesteśmy w jakichś oficjalnych sytuacjach, w których pewne rzeczy nie mogą zostać wypowiedziane. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawy temat, w który każdy musi rozwiązać na własną rękę, aczkolwiek ja proponuję w tej książce jednak próbę poszukiwania innych języków niż takie bardzo, bardzo terapeutyczne, bardzo takie ograne narracje, żeby jednak próbować jakoś na własne sposoby i z jakąś tam właśnie szczerością może nieporadną, ale jakoś inaczej sobie przekazywać te komunikaty. To jest nie zawsze możliwe, też postuluje dużą wyrozumiałość wobec siebie nawzajem, myślę. No tak. Mhm. Szukanie jakichś innych języków, takich, w których będziemy się szanować nawzajem, ale które nie będą takimi gotowymi wytrychami, które po prostu się rzuca i już, i załatwiają sprawę.
No tak, powiedziałaś o terapii, o kulturze terapii. To też jest bardzo ciekawy temat, bo z jednej strony jako milenialsi to być może jest nasza supermoc, bo odkryliśmy w ogóle...
Odkryliśmy terapię,
przynajmniej tutaj w Polsce. I dla nas jest to dość oczywiste, że można szukać pomocy u innych właśnie, u profesjonalistów. Ale z drugiej strony, no właśnie, jest to tyle problematyczne, że ta kultura terapii nas zamyka na te języki, na inne języki. Czasami przeszkadza wręcz, właśnie wydaje mi się, w budowaniu tych niewygodnych relacji z innymi ludźmi. Żeby skomplikować jeszcze obraz, akurat w tym samym eseju piszesz o stałym bywalcu tegoż kina, który ma to do siebie, że lubi sobie pogadać z innymi ludźmi, prawda, pokomentować, co jest niekomfortowe w jakiś tam zrozumiały sposób dla ludzi, którzy przychodzą obejrzeć film. No ale z drugiej strony pytanie właśnie, czy na przykład to nie jest jego lekarstwo na jakąś samotność, na jakąś właśnie izolację. I teraz co z tym faktem zrobić?
No ten bywalec jest akurat też trochę szalony i to, co on mówi, jest trochę też tak od czapy po prostu. Ale co zrobić z taką osobą, tak? To znaczy odesłać ją zupełnie poza rewir społeczny, o to nam chodzi. A widzę, że jest takie taka tendencja, żeby jednak jak najszybciej takie osoby usuwać. I to nawet właśnie wśród osób, które niby sobie deklarują dużą otwartość i tak dalej, no ale właśnie tu już jest dyskomfort duży, więc najlepiej, żeby w ogóle zakazać przychodzenia z rozmów z pracownikami. Niektórzy są bardzo bardziej... No więc tutaj to są też takie delikatne sytuacje, w których trzeba znaleźć jakiś konsensus, żeby inni czuli się jednak w miarę wygodnie, ale żeby ta osoba nie była tak szybko usuwana w takim odruchu, że to jest trudne, to jest niefajne, tam są drzwi, tak? Kultura terapii. Wydaje mi się, że dobra terapia jednak pozwala wypracować sobie właśnie jakiś własny język i własną mapę swoich potrzeb i uczuć i tego, co nam się przydarzyło. I że dobra terapia nie polega chyba na takim cytowaniu z automatu różnych takich właśnie skryptów wytrychów, takich, tak? Skryptów, które ona podrzuca, tak? To znaczy jakby, okej, powiesz mi, że to są twoje granice, ale powiedz mi też, co się właściwie dzieje, tak? Jeśli jesteśmy na tyle bliskiej relacji, żeby to sobie wytłumaczyć albo w jakimś innym zobowiązaniu, żeby jednak potraktować się jak ludzie, tak? A nie po prostu sobie takie rzucać takie zamykające frazy, które powinny tłumaczyć wszystko, ale zostawiają drugą osobę w takim poczuciu, że okej, jakby rozumiem, ale to nie jest wystarczający komunikat bardzo często, tak, żeby budować jakąś relację przynajmniej. Więc właśnie takie gotowe skrypty, traktujmy je może też z podejrzliwością jakoś, bo to są też jakieś takie narracje, które są historyczne, które są nam obecnie podrzucane, ale to nie są prawdy objawione. One jednak nie opisują ogromnych połaci naszych doświadczeń, naszych uczuć, naszych wyborów etycznych. one często jakby też nie pasują do każdej życiowej sytuacji. Ostatecznie to my musimy zdecydować, kim chcemy być w tym życiu. I wydaje mi się, że dobra terapia powinna prowadzić do czegoś takiego, a nie do wpisywania się w jakąś kolejną narrację, która za 10 lat będzie inna, bo przyjdą jakieś nowe odkrycia psychologiczne, okaże się, że jakieś rzeczy nie działają, a my zostaniemy z czymś tam, po jakimś tam rozwodzie, po jakimś dziwnym wyborze życiowym, sfrustrowani, że ktoś nam coś powiedział. Dlatego postuluję jednak czytanie też literatury, tak? Psychoanaliza, czy terapia i literatura mają ze sobą dużo wspólnego. Mają też wspólne źródła i wydaje mi się, że bez literatury i bez poszukiwania innych języków w ogóle na opowiadanie swojego doświadczenia, sama terapia nie działa aż tak dobrze i nasze człowieczeństwo się aż tak pięknie nie rozwija, że tak powiem tutaj górnolotnie. Mhm.
Zanim do literatury, bo o tym chciałbym z tą koniecznie porozmawiać, to dodam, że ta instytucja kultury, o której tu mówimy, to kino, w którym pracujesz, ona jest w Eindhoven, w Holandii, gdzie wyemigrowałaś, wyjechałaś już parę lat temu. I w kontekście właśnie tego własnego ja, tego opowieści o sobie samej, jak dużą formą wyobcowania było dla ciebie wyprowadzka z języka polskiego, bo chyba to jest najbardziej wybrzmiewa w książce. Nie tyle jakby kulturowa obcość, tylko ta izolacja językowa. Mm-hmm.
Ja się nie spodziewałam, że to będzie aż tak duże, tak? Wydawało mi się, że wyjeżdżam, ale w sumie niedaleko, samoloty latają cały czas, mamy wszyscy komunikatory. To będzie takie trochę po prostu życie na dwa kraje. No i w sumie wciąż żyję na dwa kraje, ale jednak większość dni spędzam w Eindhoven. Więc nie spodziewałam się na przykład, że nie będę tam miała przyjaciół, tak? Że nie mam właściwie przyjaciół w Holandii. Moi przyjaciele w Holandii to są jakieś osoby, które też wyjechały z Polski, z polskiego środowiska artystycznego i mieszkają na przykład w Amsterdamie. Tego się nie spodziewałam, że tak będzie. Nie spodziewałam się tego zmęczenia czy tego zamieszania, które powoduje mówienie całe dnie po angielsku i słuchanie jeszcze niderlandzkiego, plus próby moje jakieś porażkowe zupełnie nauczenia się niderlandzkiego. Że to spowoduje też takie właśnie mentalne zmęczenie. To oczywiście też powoduje bardzo dużo takich niuansów komunikacyjnych, na przykład w pracy, tak? Wszyscy mówimy jakimś dziwnym międzynarodowym na angielskim, ale Eindhoven jest bardzo międzynarodowym miastem. I jest to też ciekawe oczywiście doświadczenie takiego życia z ludźmi z tylu innych krajów, tak? W którym cały czas właściwie my akurat jesteśmy takim międzynarodowym miejscem pracy, dajemy pracę ludziom, którzy nie mówią po niderlandzku, co nie jest jakieś tam oczywiste. I jesteśmy z bardzo różnych krajów i z bardzo różnych kultur często, co też często jakby wychodzą te różnice kulturowe bardzo, mimo że jesteśmy niby wychowani wszyscy w tej samej popkulturze lat 90., 2000. i późniejszych i oglądamy podobne seriale, to musiałam wyjść ze swojej bańki i odkryć, jak bardzo różni i różnorodni i niespodziewani potrafią być nie ludzie. Tak, więc to jest oczywiście... Poczucie humoru moje jest zupełnie niepasujące, zwłaszcza do holenderskich standardów młodych ludzi.
Dlaczego? Powiedz jakiś przykład.
Wiesz co... Bo przynajmniej te osoby, z którymi gadam, nie za bardzo w ogóle rozumieją takie mroczno-ironiczne poczucie humoru. Że bo w ogóle Holendrzy, jakby masz takie poczucie w porównaniu do osób ze wschodniej Europy czy środkowej Europy, oni nie przeżyli tej egzystencjalnej grozy, jakby począwszy od takiego doświadczenia, że musisz walczyć o to, żeby mieć mieszkanie i pracę, mają swoje traumy historyczne, ale to jest niewiele w porównaniu do tego, co my nosimy i nasze rodziny. Więc oni są zdecydowanie, tam jest też takie trochę tabu, że tam trzeba być takim miłym, uśmiechniętym. Trochę nie ma miejsca na takie rzeczy, więc przynajmniej tam na południu, gdzie ja mieszkam, bo to nie jest ta Holandia, w której się mówi tak bardzo bezpośrednio. Być może tam na północy jest trochę inaczej. To są bardzo zaskakujące rzeczy, ile można sobie pozwolić żartów. No i to też jest dla mnie trudne, ponieważ muszę się bardzo maskować, tak? Muszę bardzo dużo myśleć, muszę się ciągle gryźć w język, tak? Bo nie mogę sobie pozwolić na tego rodzaju właśnie żarciki, które w Polsce po prostu jakby są po prostu zabawne i nikt nie zwraca na to uwagi, że to jest coś dziwnego.
Ciekawe, polskie poczucie humoru widziane właśnie z perspektywy niderlandzkiej. Tak. Dużo miejsca poświęcasz samemu pisaniu w tych esejach. Też takie doświadczenie właśnie związane z emigracją, czyli ta nadzieja, o którą opisujesz, czy jakieś takie marzenie o tym, że właśnie ta izolacja, być może samotność może być ciekawym doświadczeniem, inspirującym dla ciebie jako poetki, jako pisarki. Ale z drugiej strony właśnie no, piszesz o tym, że to jest pewna próżnia, która właśnie zasysa i zamyka, nie pozwala się rozwinąć. Też przytaczasz wiele przykładów pisarzy, którzy właśnie wyemigrowali, na przykład Gombrowicz, tak, który też musiał odnaleźć się w jakiejś takiej zupełnie nieznanej mu rzeczywistości językowej. Mm-hmm. To jest ciekawe właśnie, jak ci się pisze stamtąd?
No właśnie, okazało się, że nie jest to takie proste i myślę, że wielka emigracja, no bo jednak wielu polskich autorów pisało za granicą, no ale na przykład wielka emigracja polegała na tym, że jednak oni wszyscy się wyprowadzili tam razem i mieszkali w tym Paryżu, tak? Czyli to jest trochę tak, jakby sobie przeniósł pół krakowskiego środowiska do Paryża i oni tam wszyscy ze sobą siedzą. No to takie coś robi różnicę, ale nie robi różnicy, bo wciąż masz ten kontekst, wciąż masz tych ludzi, wciąż masz środowisko, w którym piszesz. A ja się tak wyprowadziłam do tej Holandii i jeszcze wyprowadziłam się do takiego miasta, w którym prawie nie ma życia kulturalnego. I no i tak okazało się, że to wcale nie jest takie fajne, tak? To znaczy ja miałam te fantazje takie, że o, jestem przybodźcowana, potrzebuję tutaj samotności, żeby pisać. No i oczywiście dużo takiej, wiadomo, no pisarz musi spędzać trochę czasu w samotności i czasami, żeby coś napisać sensownego, odciąć się na jakiś tam czas. Ale takie jednak spędzanie całych dni zupełnie poza tym kontekstem, bez tych spotkań, bez osób, z którymi mogę porozmawiać o literaturze, spędzanie całych tygodni i miesięcy w zupełnie innej roli, tak? Jakieś tam menadżerki komunikacji, kina, roli pod tytułem też może partnerka mojego partnera, czy dziewczyna mojego chłopaka, mama kotom. I jakby to, że to nie wystarcza, żeby być pisarzem i żeby czuć to jakąś motywację i kontekst, że to jakby, że ta moja w ogóle tożsamość pisarska, ona w ogóle tam nie istnieje, tak? Nie ma żadnego znaczenia dla większości tych ludzi tam. A jakby no i to jest takie bardzo dziwne, no bo wydawało mi się też, że nie potrzebuję właściwie tej tożsamości, żeby w ogóle mieć jakieś relacje międzyludzkie, ale okazuje się, no właśnie chyba wtedy wyjeżdżając do Holandii i zwłaszcza w tych pierwszych dwóch latach korony, w których nie mogłam też tyle jeździć, zrozumiałam, że ja potrzebuję tej pisarskiej tożsamości, żeby w ogóle pisać, tak? Zawsze byłam taka bardzo antytożsamościowa, że o, w ogóle ja nawet nie jestem pisarką, ja tylko czasami coś piszę, ale w Holandii, siedząc w tej samotności, w ogóle poza tym kontekstem, zrozumiałam, że ja muszę sobie powiedzieć, jestem pisarką, muszę napisać książkę, to jest to, co robię, to jest to, co sprawia, że moje życie ma jakiś sens, tak? I okazało się, że ja muszę o tej tożsamości sobie jakoś przypominać i ją świadomie uprawiać. A pisze mi się gorzej, no bo trochę brakuje mi czasu często, no oczywiście śledzę media społecznościowe, nie mogę się z nich usunąć, czasami bym chciała, ale nie mogę, bo w ogóle bym nie wiedziała, co się dzieje. Brakuje mi takich informacji, czy takich doświadczeń właśnie kuluarowych, w których naprawdę wiadomo, co, kto, z kim, dlaczego, co się tam dzieje. Ja tego nie wiem, ja się do tego odwiaduję często z opóźnieniem, jak już przyjadę, jak sobie posłucham, a to są jednak ważne rzeczy, a propos rozumienia różnych tych, tak, no staram się śledzić, ale dużo książek dociera do mnie z opóźnieniem. No właśnie trochę tracę takiego nienazwanego kontekstu, którym się tak oficjalnie nie pisze, ale wszyscy tutaj na miejscu wiedzą. Tracę takie rzeczy. No i to jest oczywiście trudne. Gorzej rozumiem to, co się dzieje, no ale wydaje mi się, że byłoby mi łatwiej, gdybym pisała mieszkając w Polsce, no ale to jest niemożliwe, więc staram się jak mogę, żeby to nadrabiać. No oczywiście jest też jakiś taki ciekawy dystans, no bo mam też takie doświadczenie jednak w tym momencie osoby, no takie doświadczenie inne niż większość może moich koleżanek, pisarzy i pisarek, tak? Nie pracuję w Polskiej Instytucji Kultury i nie piszę tam po godzinach, tylko no mam taki bardzo dziwny kontekst, może taki kulturowo-językowy życia. Mam nadzieję, że to kiedyś przyniesie też jakieś literackie olśnienie, ale myślę, że na razie to jest tak przebodźcowujące i dziwne, dziwne dla mnie, że wciąż usiłuję to jakoś ogarnąć w swojej głowie, co ja właściwie przeżywam tam.
No tak, bo z drugiej strony jakby tego spektrum jest bycie pisząc, będąc osobą piszącą, to jest bycie częścią tej wielkiej maszyny, takiej promocyjno-produkcyjnej, którą siłą rzeczy często zmuszeni są autorzy, żeby właśnie promować się poprzez media społecznościowe, żeby właśnie udzielać się jakoś tam społecznie, że ten artysta, czy ten pisarz staje się trochę produktem jak każdy inny, nie? Który trzeba wypromować. Literatura trochę zamienia się w taki lifestyle bardziej. Jestem ciekaw, czy to widzisz właśnie z tej zewnętrznej, trochę odległej perspektywy.
Słuchaj, nie wiem, bo może po prostu nie piszę dostatecznie ciekawych rzeczy, żeby media się mną aż tak interesowały. Więc czasami trudno jest mi odpowiedzieć. Oczywiście pisarz powinien bywać i to nie tylko rozmawiać z dziennikarzami i z wydawcami i tak dalej, ale właśnie pojawiać się to tu, to tam, na jakimś tu spotkaniu, tam spotkaniu. Rozmawiać trochę z ludźmi, nawet jeżeli nic z tego nie wynika. I to ma jakiś tam sens, no właśnie, oczywiście międzyludzkie, fajne, też twórcze, inspirujące potrafi być, ale ma też takie sensy, które się przekładają później na jakąś widzialność i obecność. Aczkolwiek wydaje mi się, że no właśnie tu jest też takie duże zagrożenie, bo to życie artystyczne zaczyna się w ogóle rozpraszać. Z tego powodu, że życie w dużych miastach, które kumulowały nas, czy kumulują wciąż osoby piszące, artystów, dziennikarzy, zaczyna być drogie i pojawiają się miasta alternatywne. Tak? Na przykład w Holandii, oprócz Amsterdamu, mamy teraz Rotterdam jako takie miasto. We Francji, oprócz Paryża, chyba Marsylia jest teraz takim miastem, którego się migruje. Więc to życie się zaczyna takie rozpraszać, albo dużo ludzi wyjeżdża na wieś, tak? Wszyscy liczą na to, że wystarczą media społecznościowe, jak sądzę. No, myślę, że to będzie miało też negatywne skutki dla jakichś właśnie wzajemnych wymian i inspiracji, a może to rozproszenie sprawi, że będzie po prostu więcej ośrodków, no nie wiem, ale to jest też ciekawy moment. Oczywiście on jest spowodowany bardzo taką krzywdzącą sytuacją, w której po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać się w dużych miastach, tak? To jest to jest jakiś straszny problem, ale jakie będą też, na pewno będzie to miało też jakiś efekt w tym, jak praktykujemy życie kulturalne.
Mhm. Pojawia się w twojej książce miłość, wątek miłości, bardzo, bardzo ciekawy. Mówisz o tym, że miłość, no niestety, staje się niemożliwym projektem politycznym, bo w tym kontekście o tym piszesz. Mówisz o trosce. To jest ciekawe pojęcie, że troska jest ważniejsza niż miłość.
No nie mogłam pisać, jako że piszę o byciu sobą, jakiejś autentyczności w świecie międzyludzkim, tak? Czy wobec innych ludzi. No musiałam też trochę o miłości napisać, chociaż miłości się ciężko pisze. Trochę o związkach, łatwiej się pisze w ogóle o związkach, tak, niż o miłości. I o tej etyce troski o innych. To jest duże zagadnienie. No to, co mówiliśmy o granicach i dyskursie terapeutycznym. Tak. On tak bardzo prostolinijnie rozumiany, do tego taki też bardzo prostolinijnie rozumiany feminizm powoduje taką niechęć do związków, tak? Wydaje mi się, że to jest też ciekawa różnica pokoleniowa, bo zdaje się, że Zetki są bardziej samotne i mniej wchodzą w związki w ogóle. My, milenialsi, jeszcze dzielnie to znosimy, wydaje mi się.
Jesteśmy na etapie teraz rozwodów, ale tak.
Generalnie. Jesteśmy na etapie rozwodów, ale wciąż szukamy też, tak? To nie jest tak, że tak, większość tak. Z nas jednak nie porzuca w ogóle tej wizji.
Rozwód jest być może też, wiesz, wyznaniem wiary w miłość, skoro wierzysz w
tak, rozwód. Tak, tak. W każdym razie, cóż, interesowała mnie miłość, dlatego że często się pojawia, na przykład w tej książce Bell Hooks, tak, takie remedium na współczesną alienację i jakąś tam wzajemną nienawiść, trochę taki dyskurs właśnie miłości, jako takiego spoiwa społecznego, wspólnoty. Ja nie przypadam za tym, ponieważ... Może są takie skrajne sytuacje życiowe, w których jest ta miłość potrzebna jako coś, takie doświadczenie, w którym skrajnie przekraczamy siebie. To akurat nie jest definicja Hooks, tak? Bo ona to zrównuje z troską. Ale zazwyczaj jednak powoduje to moim zdaniem ten nakaz miłości. Miłość nie powinna być nakazem, a w takich sytuacjach normy społecznej zaczyna nim być i zaczyna produkować takie poczucie winy, że a ja nie czuję tej miłości. Moim zdaniem nie musisz czuć miłości. Miłość to jest jednak coś, co ja bym zarezerwowała dla takich bardzo bliskich więzi, które są naznaczone, może miłość romantyczna to też jest bardzo określone pojęcie, ale takie, w których się pojawia jednak to bardziej takie romantyczne pragnienie. Albo właśnie takie związane z bliskością, z przyjaźnią, z miłością do dzieci może, tak? Ale wobec obcych ludzi wydaje mi się, że ważne jest to, czy my się zachowujemy etycznie, czy się troszczymy i czy mamy też zinstytucjonalizowaną jakąś troskę, tak? Troska nie działa, jeżeli ma być tylko wysiłkiem międzyludzkim, ona musi być też zinstytucjonalizowana i o tym też trochę piszę w tej książce, co jest dla mnie ważne, bo zależało mi na tym, żeby pokazać, że to, czy ja mogę być sobą, nie jest zależne tylko od mojej woli, od ludzi, od tego, jak ja mówię, ale od tego, czy na przykład ja mam instytucjonalną pomoc w życiu, kiedy jestem chora, tak? Czy muszę sobie dawać z tym radę sama? I to, że sobie daję z tym radę sama, nie sprawia, że ja jestem bardziej sobą, sprawia raczej, że doświadczam większej traumy, która jakby pozbawia mnie siebie, tak? Mhm. Czy stresu. Stres, trauma, to wszystko nas z siebie w jakiś sposób właśnie wyrzuca, oddziela nas od własnego doświadczenia. Więc ja jestem za troską instytucjonalną, dzięki której my jesteśmy w stanie właśnie lepiej siebie doświadczać, bo mamy na to w ogóle przestrzeń. Nie jesteśmy tak zestresowani tym, że musimy cały czas się tak bardzo walczyć o przetrwanie. Tak? Ta walka o przetrwanie, która wciąż jest obecna i jest wciąż warunkiem naszego niby takiego dostatniego życia, no jest dla mnie takim ważnym momentem, w których jednak uważam, że to, czy ja jestem w stanie przeżyć swoje życie jakoś po swojemu, zależy od systemu, od struktur społecznych, od też jakiejś takiej oferty troski oferowanej przez społeczeństwo, państwo i tak dalej.
Mhm. Na koniec chciałem cię zapytać o ostatni esej w książce, czyli wolałabym tak. Mhm. Oczywiście przetworzenie słynnej frazy wolałbym nie, Bartlebiego. Ty wolałabyś tak, czyli co to właściwie znaczy?
Wzięłam tą frazę z Bartlebiego, która jest bardzo popularna dzięki Deleuze'owi jako taki symbol czy znak buntu i sprzeciwu, tak? No i ponieważ ta autentyczność też przez wieki była tak bardzo kojarzona z buntem i sprzeciwem w czymś wobec społeczeństwa. No i świetnie. Pomyślałam jednak, że warto ją z pewnych powodów przypisać, tak? Po to, żeby ona nie była tylko takim nie, które właśnie, to jest takie właśnie trochę jak powtarzanie takiego skryptu o granicach. To są moje granice. Wolałbym nie i już, nara. Jakby nic więcej ci na ten temat nie powiem. Oczywiście przez Deleuze'a to jest hołubione jako zagadkowe otwarcie języka i tak dalej, i tak dalej. No, trochę rozumiem ten...
Trochę inne czasy też były, jak to pisałam.
Tak, to były inne czasy i ja rozumiem też, z czego to wynika. To nie jest tak, że ja wyrzucam to wszystko do śmieci. Ja to trochę przypisuję po prostu na taką bardziej afirmatywną, bardziej realistyczną, bardziej komunikatywną wizję, też bardziej feministyczną wizję, przynajmniej tak w moich kategoriach, w których podpowiadam, że ten Bartleby mógłby mieć siostrę. Zresztą wyciągam z samego Deleuze'a sobie i opisuję takie bohaterki, które mówią, tak? Które mówią to, co chcą powiedzieć i które właśnie żyją w taki sposób na własną rękę, ale nie odsuwając się całkiem od świata i od swoich potrzeb, od potrzeb innych ludzi, tak? Bo Bartleby ostatecznie umiera, a ja nie chcę, żeby ludzie umierali w imię buntu, tak? Przeciwko światu. Chciałabym jednak, żeby się komunikowali i żeby ten świat się jakoś zmieniał. To jest oczywiście bardzo, bardzo banalne, ale czasami zapominamy, że właśnie w imię tej autentyczności ludzie, ten dyskurs egzystencjalny autentyczności jednak prowadził do takiego dużej właśnie takiej, od samobójstw po właśnie zupełne unikanie, bardzo eskapistyczne postawy. Staram się jakoś z tego wyjść, z tego klinczu. Nie chcę czegoś takiego, tak? Więc przypisuję sobie tę historię na bardziej afirmatywną, a jednak wciąż buntowniczą i proponuję jakby parę bohaterek, które mogłyby być jakąś inspiracją dla nas w tym właśnie, jak mówić we własnym imieniu, jak mówić o sobie i jak mówić o sobie też nieustannie, tak? Bo musimy cały czas mówić, obserwując to, jak się zmieniamy, jak zmieniają się nasze potrzeby, jak zmienia się życie. Więc tak, jak mówić, tak? To jest ważne i proponuję właśnie, żeby tu bardziej wychodzić może od literatury, od tego, co podpowiadają nam książki, a nie tylko od gotowych właśnie scenariuszy i słów, które tak znamy na wylot i sobie powtarzamy w takie liczmany społeczne.
To była piękna puenta i to też była audycja Dobre Książki Radia Kraków i Radia Kraków Kultura, a moją gościnią była Aldona Kopkiewicz, a autorka książki eseistycznej Kim jest ona, gdy mnie nie ma, którą bardzo serdecznie polecamy. Naszą audycję realizował Paweł Lorenz, a przy mikrofonie Michał Sowiński. Dodam tylko, że po raz pierwszy, więc dziękuję Państwu i mam nadzieję, że wyszło dobrze i są Państwo zadowoleni z naszej rozmowy.
Ja również Państwu dziękuję za wysłuchanie i Michałowi realizacji za pomoc w tym, że mogłam teraz powiedzieć, co myślę. Tak, dziękuję bardzo.
Dzięki.